A zaglądamy do Brukseli, bo tam jest dr Martyna Bildziukiewicz, szefowa unijnego zespołu do spraw walki z rosyjską dezinformacją i Stratcom Task Force. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szefowa łowców troli, tak o pani mówią, tak o pani piszą. To z kim pani walczy?
Przede wszystkim nie walczę sama. Zespół, który prowadzę od niedawna, walczy. Wszyscy są na pokładzie. Walczą też inne instytucje unijne. Walczą platformy społecznościowe, walczy społeczeństwo obywatelskie coraz mocniej. Całe
no dobrze,
szczęście.
Ale z kim wy walczycie?
Walczymy z machiną dezinformacyjną, która jest wspierana przez Kreml.
To ilu internetowych troli, dezinformatorów może być na usługach Kremla?
Trudno jest powiedzieć, jaka to jest dokładnie liczba, tym bardziej, że za każdym razem praktycznie, kiedy na przykład siatka kont jest zdejmowana przez platformy społecznościowe, pojawia się albo inna siatka na jej miejsce, albo pojawiają się inne metody, żeby obejść zakazy, które są już obecne. Także liczba też, nawet gdybyśmy ją mieli dokładną, niewiele by nam powiedziała, bo i tak cały czas by się zmieniała. Na przykład w zeszłym tygodniu Facebook opublikował taki raport, w którym pokazał, że od 2017 roku zdjął na całym świecie ponad 150 siatek kont. Siatek, nie pojedynczych kont, tylko siatek.
To za tymi kontami stoją ludzie, którzy chcą, mają dezinformować, którzy mają rozsiewać plotki, narzucać pewien określony sposób myślenia i widzenia świata, ale nie tylko, bo o co im chodzi przede wszystkim?
Chodzi przede wszystkim o to, żeby wzbudzić w nas jak najwięcej wątpliwości co do porządku, który znamy w tej części świata, co do tego, jakie wyznajemy wartości, co do tego, jakie mamy zasady, jak funkcjonują nasze instytucje. Wątpliwości posiadać to jest oczywiście zupełnie w porządku. Każdy z nas, kto myśli, kto zastanawia się nad różnymi rzeczami, czasami je ma. Problem polega na tym, że machina dezinformacyjna działa w taki sposób, że próbuje nas zarzucić bardzo różnymi przekazami, bardzo różnymi narracjami, często sprzecznymi ze sobą.
Zarządzanie przez chaos.
Zarządzanie przez chaos, tak jest. Po to, żeby właśnie zamieszać, po to, żebyśmy nie byli pewni niczego, żebyśmy nie byli w stanie nikomu zaufać, i żebyśmy w związku z tym na przykład wycofali się w ogóle z uczestniczenia w demokratycznej debacie, z uczestniczenia w wyborach, co moim zdaniem jest szczególnie niebezpieczne dla całej naszej demokracji. I właśnie, żebyśmy tkwili w takim chaosie i powtarzali taką mantrę, jedną z mantr, które stosują media Kremla, to znaczy nic nie jest prawdziwe i niczemu nie można uwierzyć, a prawda jeszcze do tego leży po środku.
A wiadomo, że wcale nie leży po środku, tylko leży
tam,
gdzie leży. No właśnie, ale żeby na konkretnym przykładzie rozmawiać, pani doktor, jak rosyjska dezinformacja, propaganda, manipulacja chce narzucić nam widzenie tego, co się dzieje na przykład na Białorusi w ostatnich miesiącach?
Gdyby był tylko jeden sposób, to moja praca i praca mojego zespołu na pewno byłaby zdecydowanie łatwiejsza. Dlatego też podałam za przykład raport Facebooka, bo ta liczba 150 siatek zdjętych może coś mówić, ale jednak nie musi. Każda z tych siatek, które Facebook zdjął, była inna. One operowały na różne sposoby, operowały w różnych krajach, dostosowywały swoje przekazy do różnych odbiorców. Dlatego jest to tak ważne, żeby wiedzieć, że nie ma jednej taktyki, nie ma jednego przekazu. Jeżeli chodzi o Białoruś, tutaj widzimy od samego początku jeden główny przekaz, który ma na celu wybielenie tego, co zrobił Aleksander Łukaszenka. Czyli przekaz polegający na tym, że wszyscy czasami zatrzymują samoloty. Jak absurdalnie by to nie brzmiało. Podawany jest między innymi przykład Stanów Zjednoczonych, które zrobiły według mediów Kremla i według państwowych mediów białoruskich coś podobnego kilka lat temu, jako przykład tego, że Zachód ma podwójne standardy, że wówczas Stanom Zjednoczonym nic nie zarzucano, a teraz Białorusi zarzuca się właśnie, że porwała samolot. Tylko że w sytuacji, którą media Kremla próbują pokazać jako analogiczną, nie było mowy o pojmaniu i aresztowaniu dziennikarza. To jest ta główna różnica, jest ich więcej.
Doktor Martyna Bildziukiewicz jest naszym gościem. No właśnie, szukajmy tych kolejnych przykładów. Czy są dowody na to, że informacje na przykład o zatorach powodowanych przez szczepionkę firmy AstraZeneca to jest robota Kremla?
Może powiem w ten sposób. coraz rzadziej zdarza się, że media Kremla zupełnie wymyślają coś zupełnie z niczego. Najczęściej jest tak, że przekaz powstaje w oparciu o ziarno prawdy.
No tak, bo mamy potwierdzone przypadki, bardzo rzadkie, ale jednak przypadków zatorów związanych w jakiś sposób ze szczepionką antykowidową.
Otóż to, niektóre z tych przypadków, tak jak wiemy z mediów głównego nurtu, nie mają żadnego bezpośredniego związku ze szczepionką, ale to nie przeszkadza mediom Kremla wykorzystywać każdy taki przypadek, rozmuchiwać go i pokazywać, że ta szczepionka nie może działać, ona jest zagrożeniem dla życia, dla zdrowia, ona jest niebezpieczna. I tego typu przekazy, które w bardzo prosty sposób uderzają właśnie w szczepionki zachodnie, ostatnio głównie w AstraZenecę, ale wcześniej był to też Pfizer, takie przekazy zestawia się z propagandą na temat Sputnika,
Czyli
czyli
chodzi o
szczepionki
to,
produkowanej
żeby
przez Rosję.
sprzedać jak najwięcej rosyjskiej szczepionki, obrzydzić te zachodnie, a sprzedać rosyjską.
Przede wszystkim to pierwsze, przede wszystkim, żeby obrzydzić zachodnie szczepionki. Myślę, że Kreml też ma świadomość tego, że to nie jest taka prosta zasada, że jeżeli zobrzydzi te szczepionki, to na przykład Unia Europejska, czy konkretnie Europejska Agencja Leków natychmiast sięgnie po Sputnika, bo Kreml założy, że więcej osób będzie chciało go przyjąć. Notabene badania, które znamy, między innymi organizacji Globsec, pokazują, że ta propaganda i ta dezinformacja wcale nie wpłynęła na to, że ludzie w różnych krajach są bardziej chętni do przyjmowania szczepionki Sputnik. Owszem, mogą być mniej chętni do przyjmowania szczepionki AstraZeneca, ale to się nie przekłada bezpośrednio, tak jak rozumiemy, było to intencją Kremla, nie przekłada się to bezpośrednio na chęć przyjmowania akurat Sputnika jako alternatywy.
Pani doktor, a czy Rosjanie w ramach dezinformacji, manipulacji próbują mocno namieszać w polskim kotle, w polskiej polityce?
Dezinformacja żywi się podziałami. Myślę, że nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że w Polsce w związku z tym jest dość podatny grunt, w tym sensie, że my Polacy, jesteśmy dość mocno spolaryzowani w tej chwili. Powiedziałabym właśnie, że podziały, które już są owszem wykorzystywane przez dezinformację Kremla na różne sposoby. Jednym z tematów, który jest mocno eksploatowany, są stosunki Polski z sąsiadami, szczególnie z Litwą, z Ukrainą, teraz także z Białorusią, bo jeżeli możemy teraz zatoczyć takie koło i wrócić do Białorusi, to w związku z protestami, które toczą się od sierpnia zeszłego roku, główny przekaz mediów Kremla, który jest zresztą tożsamy, tak jak w przypadku porwania samolotu, jest tożsamy z mediami białoruskimi sponsorowanymi przez państwo. Ten przekaz dotyczy Polski oraz Litwy, co ciekawe, które chciałyby anektować Białoruś i wykorzystują oraz sponsorują te demokratyczne protesty opozycji, ażeby właśnie przygotować się do aneksji.
O Białorusi na pewno za chwilę jeszcze porozmawiamy i spróbujemy się dowiedzieć, co wspólnego z dezinformacją ma informacja o tym, że co czwarty Amerykanin chciałby, aby święty Mikołaj przestał być mężczyzną. Zapraszamy na rmf24.pl i do interii.pl. Doktor Martyna Bildziukiewicz, nieustająco z nami, szefowa unijnego zespołu do spraw walki z rosyjską dezinformacją. No to do tej Białorusi jeszcze powracam, bo zastanawiam się, czy ten moment uprowadzenia z samolotu, porwania, o którym rozmawialiśmy, to był taki moment, kiedy farmy troli rosyjskich rzeczywiście bardzo mocno się ożywiły?
Powiedziałabym, że media Kremla w ogóle, bo nie możemy mówić tylko o na przykład właśnie kontach w mediach społecznościowych, o farmach troli, musimy brać też pod uwagę media, które sponsoruje Kreml i które dostają setki milionów dolarów corocznie. Owszem, aktywowały się, natomiast nie powiedziałabym, że one specjalnie, jakby to powiedzieć, czekały na ten moment. To znaczy, to są konta i to są media, które wykorzystują również inne informacje, żeby dezinformować. i są aktywne cały czas.
No tak, ale mamy potem już po porwaniu ważny film, który pojawia się kilka dni później, nagranie z zatrzymanym dziennikarzem, blogerem Romanem Protasiewiczem. Po co Łukaszenka aranżuje ten wywiad i po co go pokazuje?
To jest przekaz stricte dla Białorusinów. Bójcie się. Bójcie się, bo to was również może spotkać. Bo jeżeli będziecie sprzeciwiać się reżimowi Łukaszenki, to skończycie tak jak Protasiewicz w tej chwili. To dopadniemy was, wepchniemy do więzienia, będziemy torturować, a potem wymusimy na was takie właśnie zeznania. To jest tego typu przekaz. Warto brać pod uwagę też to, że ta, nazwijmy to, rozmowa, którą bardzo trudno jest oglądać, Romana Protasiewicza, która została wypuszczona w ubiegłym tygodniu z redaktorem naczelnym białoruskiej telewizji, była również transmitowana na telebimach w centrum Mińska. Myślę, że to nam też bardzo dużo pokazuje, jeżeli chodzi o cele, które reżim Łukaszenki chciał w ten sposób zrealizować.
Ale i ten film pojawił się też w mediach społecznościowych i to jest bardzo ważne. No, był pokazywany jako reklama.
Tak, to znaczy nie akurat ta ostatnia rozmowa, która właśnie rozmowa w cudzysłowie oczywiście, którą mogliśmy niestety również oglądać w mediach społecznościowych, natomiast to wymuszone zeznanie. To wymuszone zeznanie, które kilka dni po aresztowaniu Protasiewicza już się pojawiło w mediach społecznościowych. Tak, ono jest wykorzystywane jako reklama w mediach społecznościowych, za które prawdopodobnie zapłaciło konto powiązane z białoruską państwową telewizją. Zapraszam na stronę EU versus Disinfo, gdzie można o tym więcej przeczytać. To jest jedna z naszych najnowszych analiz w temacie Białorusi. Bardzo niepokojące jest to, że konto, które wypuszcza takie reklamy, ma niecałe 2000 obserwujących, a jednocześnie zasięg tych reklam, mówię w liczbie mnogiej, bo to nie chodzi tylko o to wymuszone zeznanie Protasiewicza, ale również zeznania jego partnerki Sofii Sapiegi. Być może tych filmów zresztą jest więcej, to będziemy jeszcze badać, przyglądać się temu. W każdym razie te nagrania mają zasięgi rzędu kilkuset tysięcy wyświetleń, co jest bardzo niepokojące i za czym prawdopodobnie stoją państwowe pieniądze.
No, najczęściej o działaniu internetowych troli w tym międzynarodowym wymiarze mówimy przy okazji wyborów czy referendów. No, tak było przy okazji referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii, tak było na przykład przy wyborach prezydenckich w USA. Ale to był moment, kiedy już East Stratcom Task Force był, działał, funkcjonował. To jest zespół, który działa od kilku lat. Dzisiaj ma pani poczucie, że jesteśmy dużo dalej, dużo lepiej przygotowani na tego typu sytuacje?
Mam poczucie, że jesteśmy dużo dalej, szczególnie jeżeli chodzi o pewną mentalność i nastawienie instytucji unijnych do tego problemu, bo w momencie, kiedy powstawał zespół i Stratcom Task Force, to była jedyna jednostka, wówczas kilkuosobowa, która w ogóle zajmowała się tematem dezinformacji. W tej chwili nie dość, że mamy konkretne podłoże i dokumenty, które pokazują nam, w jakich ramach możemy działać, to jeszcze mamy dużo większą świadomość, czy Komisji Europejskiej, czy Parlamentu Europejskiego, również poszczególnych państw członkowskich, ale co chyba najważniejsze w tym wszystkim, coraz więcej organizacji fact-checkingowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zajmują się albo właśnie fact-checkingiem bezpośrednio, albo edukacją medialną, naświetlaniem problemu dezinformacji, ale też uczeniem, jak sobie z nim radzić, jak się nie dać.
No tak, ale jeśli Rosjanie wydają, jak pani mówi, setki miliony dolarów na dezinformację, na swoje media dezinformujące, no to ile pieniędzy Unia Europejska przeznacza na to wszystko, o czym pani mówi, na walkę z dezinformacją?
Jeżeli chodzi o budżet mojego zespołu oraz zespołów, które jeszcze w ramach Departamentu Stratcomu w tej chwili funkcjonują, bo mamy też ekspertów od Chin, i innych ekspertów, między innymi od analizy danych, w tej chwili na ten rok mamy budżet sięgający 11 milionów euro. Na bardzo wiele działań, na walkę nie tylko z rosyjską dezinformacją.
I ma pani za sobą armię ludzi, którzy są w stanie stanąć naprzeciwko armii rosyjskich troli?
Nie mam armii, a poza tym nie uważam, żebyśmy musieli patrzeć na to w takiej bezpośredniej proporcji, w skali 1 do 1. Dlatego, że my w sensie Unia Europejska, nigdy nie będziemy mieli farm troli. Nigdy nie będziemy używać takich środków, jakich używa machina dezinformacyjna Kremla, bo my reprezentujemy inne wartości i nie osiągamy naszych celów takimi środkami. Więc nie możemy moim zdaniem patrzeć na to właśnie w takim 1 do 1 wydaniu.
Nie, moje pytanie dotyczy skuteczności, na ile możemy się mierzyć i na ile skutecznie możemy walczyć z tą machiną propagandową. No bo ile osób jest w zespole, którym pani kieruje, tym unijnym zespole do spraw walki z rosyjską dezinformacją?
W zespole pracuje w tej chwili bezpośrednio 16 osób. Mamy też grupę współpracujących, którzy są umieszczeni w różnych miejscach w Europie.
I tu się zatrzymam, bo wpadła mi w ręce informacja, że Francuzi otwierają taką narodową agencję, która ma walczyć z dezinformacją i zapowiadają, że kiedy uruchomią to we wrześniu, tam będzie pracowało 60 osób. No, w jednym kraju tylko, w jednej narodowej agencji.
Ale właśnie, na działania, które my podejmujemy, trzeba też patrzeć w takim szerokim spektrum, bo część możemy zrobić my, ale część muszą zrobić po swojej stronie państwa członkowskie i każde z nich decyduje, w jaki sposób chce sobie z tym radzić. Taka narodowa agencja to jest jeden sposób, ale są też państwa, które patrzą na to w sposób dużo bardziej, powiedziałabym, zdecentralizowany, albo w ogóle nie inwestują w środki po stronie państwowej, tylko bardziej w działalność organizacji pozarządowych czy dziennikarzy, którzy są kluczowi absolutnie też w tej walce. Osobna kwestia to jest też praca z platformami społecznościowymi i tutaj też cały Stratkom unijny, w którym pracuję, myślę, że ma zasługi oraz koledzy z Komisji Europejskiej bezpośrednio, bo w efekcie naszych działań mamy teraz współpracę z platformami społecznościowymi, która polega na tym, że co miesiąc platformy dobrowolnie raportują, ile kont zdejmują i co z tego dla dalszej działalności tych platform wynika. Poza tym akurat ta współpraca teraz podlega pewnej weryfikacji, ona będzie prawdopodobnie dużo bardziej intensywna po nowych rekomendacjach komisji. Poza tym będziemy mieli za jakiś czas, kiedy Rada i Parlament uzgodnią odpowiednie przepisy, będziemy mieli do czynienia też z różnymi regulacjami prawnymi, które są na przykład w ramach aktu o jednolitym rynku cyfrowym. Więc działalność naszego zespołu to jedno, ale tu jest bardzo istotny ten szerszy kontekst i to, że każdy od swojej strony może coś zrobić w tej walce.
A które kraje są dzisiaj najbardziej narażone na działanie rosyjskiej dezinformacji?
To ja może odpowiem trochę przewrotnie. Najbardziej narażone są te kraje, których obywatele kompletnie nie mają świadomości, na czym polega dezinformacja. Aczkolwiek z drugiej strony czasami się śmieję, kiedy słyszę, szczególnie właśnie od kolegów z Polski, że Polacy są bardzo odporni na dezinformację, bo wielu z nas pamięta czasy słusznie minione, bo pamiętamy propagandę komunistyczną, jeżeli nie pamiętamy, to pamiętają ją nasi rodzice i w związku z tym niejako z mlekiem matki wyssaliśmy taką odporność. To nie jest prawda, proszę Państwa. Szczególnie, że dezinformacja, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, znacząco różni się, szczególnie pod kątem technik dotarcia do naszych umysłów, różni się od tej, z którą mieliśmy do czynienia na przykład 40 lat temu.
No tak, ale też są takie kraje, które są jakoś szczególnie na celowniku rosyjskiej manipulacji, propagandy, dezinformacji?
Są takie kraje, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to są kraje bałtyckie, Polska i Niemcy, tak bym powiedziała. One są najczęściej atakowane. Poza Unią to jest najczęściej Ukraina, ale jednocześnie, no właśnie, w państwach bałtyckich, do pewnego stopnia również w Polsce, istnieje przynajmniej świadomość tego zagrożenia, w odróżnieniu od niektórych innych krajów, gdzie takiej świadomości nie ma i w związku z tym może być łatwiej za pomocą też takich może nie bezpośrednio widocznych, niełatwo wykrywalnych metod można łatwiej dotrzeć do do umysłów właśnie
To
takich.
spróbujmy podpowiedzieć, jak możemy się bronić przed działaniem dezinformacji, jak każdy z nas może się bronić, niezależnie od tego, że gdzieś w Brukseli albo w innych miejscach są ludzie, którzy na co dzień się tym zawodowo zajmują.
Przede wszystkim być takim trochę dziennikarzem dla samego siebie. Weryfikować informacje. Zastanawiać się nad tym, czy jeżeli na przykład dany przekaz bardzo trafia do naszych emocji, to dlaczego tak jest i jaki był cel tego, kto z tym przekazem do nas wyszedł. Sprawdzać źródło. Jeżeli nie jesteśmy go pewni, sprawdzać na przykład w bazie EU versus Disinfo albo na portalach fact-checkerów. Bardzo polecam też działalność na polskim gruncie wojowników klawiatury, którzy są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i są taką grupą zupełnie oddolnie powołaną, która właśnie weryfikuje różne przekazy. Można, czy trzeba właściwie sprawdzać autora, jeżeli go nie znamy. A jeżeli chodzi o media społecznościowe, również sprawdzać, czy dany przekaz na przykład nie jest powielony w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu innych miejscach dokładnie tak samo, albo bardzo podobnie, bo to też może być znak, że mamy do czynienia z jakąś siatką.
To wyjaśnijmy, co już obiecałem i zapowiedziałem. Co wspólnego z dezinformacją ma informacja, przekaz o tym, że co czwarty Amerykanin chciałby, żeby święty Mikołaj przestał być mężczyzną?
To brzmi tak ciekawie i wesoło, prawda? Na pierwszy rzut oka. To jest akurat przekaz, który wykryliśmy zresztą w prorosyjskich, prokremlowskich mediach w Gruzji w pierwszej kolejności. I on brzmi niewinnie, natomiast zacznijmy od tego, że jest oparty o sondaż, który zrobiła firma internetowa dla swoich klientów. Więc bardzo, bardzo, bardzo niewielka i ograniczona grupa odpowiedziała na ten sondaż, więc to nie jest w żaden sposób pokazujące nastroje wszystkich Amerykanów. I znowu, to brzmi jak coś, co naprawdę można by pominąć. Problem w tym, że to się wpisuje w szerszy przekaz o zgniłym Zachodzie. Jeden z głównych przekazów Kremla, który polega na tym, że no właśnie, wszystko jest już tak zgniłe i tak zniszczone na tym Zachodzie, według Kremla, że nawet Mikołaja chcą zmienić. Świętego Mikołaja, zupełnie niewinnego, który zawsze był mężczyzną, teraz już podlega weryfikacji. Podobne przekazy dotyczą na przykład degrengolady Zachodu, który każe mężczyznom chodzić w spódnicach. To wszystko brzmi naprawdę absurdalnie i tak niewinnie i można się przy tym tylko pośmiać, ale jeżeli się weźmie pod uwagę, że to jest fragment właśnie szerszego przekazu o tym, jak bardzo zły jest Zachód, no to już trzeba się nad tym chyba trochę głębiej zastanowić.
No właśnie, no wykrywacie coś takiego, widzicie, że to jest przekaz, który ma dezinformować, który manipuluje. No i co się potem dzieje? Jesteście w stanie taki przekaz absolutnie zablokować od początku do końca?
Nie, absolutnie. To nie na tym polega nasza praca. Szczególnie, że na poziomie unijnym, nawet gdybyśmy chcieli, a i tak nie chcemy, nie mamy takich kompetencji. My raczej skupiamy się na tym, żeby pokazać, jak ten mechanizm działa. Opisujemy go i pokazujemy w szerszym kontekście. Używamy do tego m.in. bazy przypadków dezinformacji, która jest na stronie EU versus Disinfo i na której można sobie zobaczyć przekazy według języka, według daty, według tematu. W tej chwili monitorujemy kilkanaście języków, a przypadków dezinformacji, które zebraliśmy w bazie do tej pory, jest ponad 12 tysięcy.
EU versus Disinfo. Podpowiadamy ten adres raz jeszcze. Ma pani poczucie, że wy zajmujecie się czymś zupełnie nowym, że fake news jest czymś zupełnie nowym? Czy tylko tym samym zjawiskiem występującym, jak człowiek na ziemi żyje, tylko korzystającym z trochę innych narzędzi?
Mamy poczucie, że to jest zjawisko, dezinformacja, ja nie mówię akurat fake news, bo uważam, że to jest takie puste określenie. Dezinformacja jest zjawiskiem niezwykle wiekowym, ale faktycznie zmieniły się sposoby dotarcia do naszych umysłów. Zmieniły się zdecydowanie i są momentami na tyle schowane i na tyle perfidne, że bardzo trudno je wykryć nawet ekspertom. Dlatego uważam, że ta praca jest tak potrzebna, ale też myślę, że warto powiedzieć, że to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, to jest tylko część naszej pracy, bo my równocześnie pracujemy z państwami Partnerstwa Wschodniego, żeby też zwiększyć ich odporność na dezinformację, ale również zapewnić taką rzetelną informację, o którą czasem trudno w miejscach, które są bombardowane właśnie dezinformacją. Dezinformacja to jest taka bomba, która zostawia leje po sobie. I teraz my te leje próbujemy również wypełniać właśnie we współpracy z Ukrainą, z Gruzją, z innymi państwami Partnerstwa Wschodniego. To jest też bardzo ważna część naszej pracy.
Doktor Martyna Bildziukiewicz, szefowa unijnego zespołu do spraw walki z rosyjską dezinformacją. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.